Ostatnio, cały czas, dłuższego czasu rozważamy Ewangelię Mateusza. Zaczęliśmy od 21 rozdziału, teraz jesteśmy na 24 rozdziale, na tej tak zwanej mowie na Górze Oliwnej, gdzie Jezus zapowiada zniszczenie świątyni, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu, że nie będzie miasta, to miasto zostanie zniszczone. I tydzień temu rozważaliśmy werset 15, doszliśmy do wersetu 15. Już nie będę powtarzał może wszystkiego, co było wcześniej, ale 15 werset rozważyliśmy o ohydę spustoszenia, co Jezus mówi o ohydzie spustoszenia. I na podstawie Ewangelii Łukasza doszliśmy do wniosku, że ohydą spustoszenia były wojska rzymskie, które otaczały Jerozolimę. Tak to zinterpretował Łukasz, który rozważaliśmy pod natchnieniem Ducha Świętego, zinterpretował te słowo. Tak? Rozważaliśmy, że Łukasz pisał swoją Ewangelię głównie dla ludzi pochodzenia pogańskiego, nie żydowskiego, dlatego w swojej Ewangelii używał często zwrotów albo opisywał rzeczy tak, żeby czytelnik czy słuchacz Ewangelii Łukasza, który nie jest z pochodzenia Żydem, no, mógł zlokalizować niektóre rzeczy w czasie, w miejscu, w przestrzeni, tak? I żeby mógł zrozumieć często jakieś sprawy typowo na przykład żydowskie. Tak? I Łukasz w swoim 21 rozdziale, który jest paralelnym fragmentem Mateusza 24, gdzie Jezus odpowiada na te same pytania, to jest o zapis tej samej rozmowy, on mówi, że to są te wojska rzymskie, które miały otoczyć Jerozolimę. No i w sumie tak na dobrą sprawę uważam, że Nowy Testament jest autorytatywny dla nas i jeśli Nowy Testament interpretuje coś ze Starego Testamentu, to jest wiążące. Tak? I jakby, nie wiem, możecie się ze mną nie zgodzić, tak? Ale no, Piotr w swoim liście na przykład mówi, że wszelkie proroctwa nie są do osobistego wykładu, ale oni jako uczniowie Jezusa, jako ci naoczni świadkowie Jezusa, którzy nie opowiadają nam żadnych bajek, oni wiedzą, jak powinno się interpretować te słowa prorocze. I Łukasz, czy w sumie można powiedzieć Jezus tak naprawdę, w słowach, które spisał Łukasz, powiedział, że ohyda spustoszenia to są wojska rzymskie otaczające Jerozolimę, więc tak naprawdę to powinno nam wystarczyć, tak? Ale żeby być rzetelnym, bo rozważamy w sumie Ewangelię Mateusza, gdzie tam nie jest to tak wprost napisane. A Jezus mówi, kto czyta Daniela, niech uważa. Tak? Więc jakby Jezus wskazuje, że ten, kto czyta Księgę Daniela, powinien uważnie czytać i rozważyć to słowo, które tam było zapowiedziane, a które Jezus powiedział, że się ma wypełnić szybko. I no to przejdziemy do tej Księgi Daniela. Podzieliłem to na, nie wiem ile części w sumie, ale tak po to, żebyśmy mieli taką pewność w tym, tak? Bo wbrew pozorom nasza wiara nie jest ślepa. Tak? Nasza wiara często się tak myśli, że po prostu masz uwierzyć i tyle, tak? Ale nasza wiara wbrew pozorom ma bardzo wiele dowodów autentyczności, szczególnie słów proroków, które się wypełniały w Jezusie i tak dalej. Nie? W historii świata jakby jest bardzo mocno udowodnione Słowo Boże. Nie jest to taka ślepa wiara po prostu, że ktoś ci kiedyś powiedział i tyle. Ale jest bardzo wiele dowodów. I tak naprawdę Księga Daniela w czterech miejscach mówi o ohydzie spustoszenia. I nie chcę robić tutaj jakiegoś takiego akademickiego wykładu, gdzie będziemy to wszystko, każdy z tych fragmentów pokazywać i udowadniać, o którym tak naprawdę Jezus mówi, o którym nie mówi i tak dalej. Jak ktoś będzie miał wątpliwości, to możemy sobie porozmawiać na ten temat jeszcze i po nabożeństwie i kiedy indziej może coś doprecyzować. Powiem tak, rzucę taką tezę, no, że Jezus tutaj mówiąc te słowa nawiązuje do Księgi Daniela, rozdział 9. Przede wszystkim. Tak? I chciałbym ten 9 rozdział rozważać. Dlaczego? Tak jest jakby. Co jest w tym rozdziale 9, co zobaczymy, że zresztą pasuje wszystko. Bo jest, wiadomo, dużo obiekcji, nie na darmo są debaty teologiczne i ludzie nie zgadzają się w wielu kwestiach, no bo zawsze ktoś coś tam ma, tak, żeby przeciwko czemuś. Tak. Ale przeczytajmy sobie ten rozdział 9, od 24 wersetu przeczytajmy. do 27. Historia jest taka, że Daniel jest w niewoli babilońskiej, w sensie cały Izrael, tak? Ze względu na ich nieposłuszeństwo Bogu, na grzechy, Bóg osądził ich i wysłał na nich Babilończyków, którzy ich zniszczyli, tak naprawdę, zniszczyli świątynię, zniszczyli Jerozolimę, uprowadzili tych, którzy się poddali do niewoli, tych, którzy nie, no to zostali zabici. I Bóg powiedział, że będą w tej niewoli 70 lat. Tak? I Daniel, czytamy w 9 rozdziale, że on pamiętał te słowo o tych 70 latach niewoli, które zostało spisane przez proroka Jeremiasza i modlił się do Boga w tej kwestii. Chciał jakby też, on w swojej modlitwie, przede wszystkim jak poczytamy sobie ten 9 rozdział, to on przepraszał za grzechy swoje i całego narodu tak naprawdę. I przyszedł do niego anioł i powiedział mu coś na ten temat też. I na przyszły temat. I od 24 wersetu, jak poczytamy, czytamy tak. Ustalono 70 tygodni nad twoim narodem. Ja czytam z Biblii Tysiąclecia jak coś. I twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią, odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. Ty zaś wiedz i rozumiej, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. A po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Taki fragment. Na ogół jesteśmy tak uczeni, jak czytamy ten fragment, to go czytamy tak. Tralalala, tralalala, tralala. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy ustanie ofiara. Krwawa na skrzydle będzie ohyda spustoszenia. I od razu mamy naukę, tak, która nam wcześniej włożyła do głowy, że będzie antychryst w przyszłości, który zrobi przymierze z Izraelem na 7 lat, oni mu uwierzą, on ich oszuka, a po 3,5 roku, w połowie tygodnia, on tak naprawdę okaże się, że był kłamcą, oni odbudują trzecią świątynię, on usiądzie w tej świątyni, ogłosi się Bogiem, wyższym niż Bóg i tak dalej, i wtedy Żydzi przejrzą na oczy i zobaczą, że jednak się pomylili, bo uwierzyli fałszywemu Mesjaszowi i podobno uwierzą w Jezusa. Chociaż nie wiadomo, czy od razu, czy dopiero jak Jezus przyjdzie ponownie, nie jest to dokładnie sprecyzowane. Ale nie jest tak? No tak często, tak, ja tak myślałem, tak? Ja wam mówię tak to z mojej perspektywy, tak jak ja często czytałem Księgę Daniela. Takie kluczowe po prostu wersety, których byłem nauczony, a reszta to taka mgła była. Co nie? Jakby nic ze sobą wspólnego. W sumie dzisiaj tak naprawdę to chciałem się zająć tylko tym pierwszym zdaniem. Ustalono 70 tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem. O czasie. Tak? I czytamy. Też wam coś przeczytam jakby w tym. Tak? W wersecie 25 mamy taki opis tych pierwszych 69 tygodni, bo on mówi 7 najpierw tygodni i 62 tygodnie, czyli razem 69 tygodni. I następnie werset 26, on opisuje wydarzenia, które mają nastąpić po tych 69 tygodniach, ale zanim rozpocznie się werset 27, czyli ten tak zwany 70 tydzień. Tak? I logika jest taka, że śmierć Jezusa i zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian wydarzyły się w 69 tygodniu. I między tymi wydarzeniami, między śmiercią Jezusa a zniszczeniem Jerozolimy minęło 40 lat. Więc skoro zniszczenie świątyni w tym 70 roku miało miejsce w 69 tygodniu Daniela, a przed 70 tygodniem Daniela, no to ten czas musiał się zatrzymać w jakiś sposób. Nie mógł biec dalej, tak? Bo 70 tydzień by się skończył przecież tak mniej więcej w 34 roku naszej ery, jakbyśmy liczyli, zresztą policzymy. Więc uważa się, że jest jakaś przerwa w tym liczeniu. Tak? I Bóg ma dwa osobne plany. Jeden dla Izraela, a drugi dla Kościoła. I proroctwo 70 tygodni dotyczy wyłącznie narodu Izraela, Daniela i jego miasta świętego, czytamy, tak? Czyli Izraela i Jerozolimy. I w momencie, gdy Izrael odrzucił Jezusa, to Boży tak zwany zegar proroczy zatrzymał się nagle. Bóg otworzył tak zwany trwający do dziś nawias, erę Kościoła tak zwanego lub tajemnicę, bo Kościół nie był zapowiedziany w Starym Testamencie i to jest czas, gdzie Ewangelia idzie do pogan. Czas dla Żydów się zatrzymał. Tak? Zegar dla Izraela ruszy ponownie, jak zacznie się 70 tydzień, dopiero wtedy, kiedy era się Kościoła skończy i to ma być wtedy, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła. Wtedy zegar się zaczyna znowu. I osobą tą, która utrwali przymierze z wieloma na jeden tydzień jest Antychryst. Wódz, który przyjdzie, który ma zniszczyć. Tak? On ma zawrzeć przymierze z Izraelem na 7 lat i je złamać w połowie, czyli po 3,5 roku. A nic takiego się przecież nie wydarzyło w pierwszym wieku, zaraz po śmierci Jezusa. Więc cały ten ostatni tydzień musimy przesunąć w daleką przyszłość, nie wiadomo w sumie do końca kiedy, bo będzie wtedy wielki ucisk przed powrotem Jezusa. I takie, żeby sobie wyobrazić mniej więcej, jak to wygląda tak na teraźniejsze czasy, to sobie wyobraźcie, że jest mecz piłki nożnej, który ma trwać tam te 90 minut, tak? Mecz piłki nożnej trwa. I sędzia odlicza czas i wszystko już idzie super, mecz się prawie kończy, 89 minuta meczu i nagle na boisko wbiega tłum kibiców, kibole się biją, tam robi się jakaś wielka zawierucha na tym boisku, mecz zostaje na chwilę przerwany, sędzia stopuje czas, mijają godziny, ci zawodnicy tam no, zanim tą bitkę całą sprzątną i tak dalej, no mija dużo czasu, no i w końcu mecz może się formalnie zacząć, bo się porządek zrobił, więc sędzia pyk, znowu wciska stoper i zawodnicy grają ostatnią minutę. Tak to wygląda, nie? Tylko, że to jest nieprawda. Wszystko to, co teraz powiedziałem, to jest tak naprawdę nieprawda. Wszystko to jest nieprawda. No tak to wygląda, nie? Tak byliśmy uczeni też, nie? Zegar się zatrzymał dla zawodników, tych prawdziwych. Teraz jest era no, tych, którzy nie byli tak naprawdę jakoś zapowiedzieni, a jakoś wzięci w plan Boży. Zegar się tyczy tylko dla Izraela. No i teraz będziemy parę tygodni pewnie patrzeć, jak co Daniel pisze na ten temat. Nieco zostało nam wciśnięte w głowę. Tak? Bo często to, co wierzymy, nie opiera się na słowie, no, opiera się często na domysłach, na jakiejś konkretnej interpretacji człowieka, który miał coś, był w jakimś nurcie. Akurat ten nurt, który byliśmy uczeni, nazywa się dyspensacjonalizmem konkretnie. To jest w sumie tak naprawdę wywodzi się z Anglii, tak, ten nurt, no, ale głównie w Ameryce się rozpropagował przez tak zwane, jakby to powiedzieć po polsku, bractwo plemów. Coś takiego. I taki człowiek, John Nelson Darby, on spopularyzował to wraz z takim człowiekiem ze Stanów, który się nazywał Schofield. On wydawał, znaczy no nie tylko on, wydał Biblię ze swoim komentarzem, tak jak mamy tutaj w Polsce Biblię tysiąclecia z komentarzem katolickim, mamy przepisy na dole. Tam Schofield, on jakby z góry narzucił tą konkretną interpretację jako przypisy na dole. I całe Stany Zjednoczone czytały tą Biblię i czytali te przypisy i to było takie programowane, że tak powiem. Ludzie często, no, mając przypisy, nie zastanowią się sami nad słowem, sami nad tekstem, tylko szybko sięgną, bo ktoś już to zbadał, ktoś już to wytłumaczył. Tak? I to jest logiczne, ma jakiś tam sens, ale nikt tego często nie sprawdza. Ja też tego nie sprawdzałem i wy też tego może nie sprawdzaliście, tak? I oglądaliśmy filmy, tak? Pozostawieni, czy jakieś inne tego typu filmy, które też bazują na tej konkretnej interpretacji. I mi się też wydawało, że ja wszystko wiem. Ja w szkole, jak po tym obejrzeniu tych filmów, no to mówiłem kolegom, że tu będzie zaraz ten wielki ucisk, pochwycenie Kościoła, ja zniknę, jak zniknę, no to wtedy pamiętajcie, żeby od razu modlić się do Pana Jezusa, macie przyjąć Pana Jezusa i tak dalej, no bo to znaczy, że na pewno już będziecie mieli tylko 7 lat na to, żeby móc przyjąć Jezusa, żeby być zbawieni, nie? I ja to robiłem szczerze, wiadomo, nie kłamałem, tak? Ja tak uwierzyłem i tak mówiłem kolegom. Tak samo wszyscy ludzie, którzy to głosili, też robili to szczerze. Z troski też o ludzi, tak? Bo każdy też uważał, że trzeba głosić ludziom szybko, bo nie wiadomo, kiedy Kościół zniknie. Tak? To jest też wynika z troski o ludzi, prawda? Nic jakby w tym nie było ciemnego, złego, jakiegoś podstępu ze strony pastorów czy wszystkich ludzi, którzy nauczali tego, tak? No ale zobaczmy, tak? Ustalono te 70 tygodni nad Twoim narodem i Twoim świętym miastem. Tak mówi anioł, tak mówi Bóg, tak naprawdę, przez anioła Danielowi, tak? I mówi, że wiedz i zrozumiej, że od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do władcy pomazańca, ma minąć 7 tygodni i 62 tygodnie, tak? Czyli anioł mówi, od momentu, kiedy wyjdzie słowo, że będziecie wracać i Jerozolima będzie odbudowana, to zaczynasz liczyć czas. I w Biblii, w Starym Testamencie mamy, powiedzmy, dwa takie dekrety, kiedy Izrael był właśnie w niewoli, najpierw babilońskiej, później Babilon przejęła Medo-Persja, tak? To w pewnym momencie, jak już mijało te 70 lat, które Bóg zapowiedział przez proroka Jeremiasza, to powiedział król Artaxerxes I, wydał dwa takie dekrety. Tak naprawdę są cztery dekrety, które są rozważane tak najbardziej prawdopodobnie w tej kwestii, ale tam o takich w sumie mało znaczących nie będę wspominał, no bo szkoda czasu. Ale wydał dwa takie dekrety i pierwszy ten dekret wydał w 457 roku przed naszą erą. I on dotyczył, powiedział to dla Ezdrasza. Jest to w księdze Ezdrasza napisane. I ten dekret dotyczył porządku prawnego, religijnego, który ten król dał Ezdraszowi autonomię i środki na przywrócenie funkcjonowania narodu praktycznie. Można powiedzieć, że to było taki start. Nie? I wydał jeszcze drugi dekret. Jest mniej więcej 444, 445 przed naszą erą. Czyli tam mniej więcej licząc 12-13 lat potem wydał dekret dla Nechemiasza. On jest w księdze Nechemiasza, można o tym poczytać. I on tak konkretnie dotyczył fizycznej odbudowy murów i bram, bo były zniszczone przez nieprzyjaciół Izraela. Tak? I jest taka debata, tak jakby od którego tego roku liczyć te lata. Tak? Bo anioł powiedział Danielowi, że masz liczyć od momentu, kiedy wyjdzie słowo o skończeniu niewoli i odbudowie Jerozolimy. Więc ludzie się zastanawiają, czy to ta data, czy ta data. Tak? I są dwie takie metody, można powiedzieć. Jedna jest taka, że liczy się zwykłe lata, takie jakie my liczymy, lata słoneczne. Czyli nasz rok trwa 365 dni i tam 1/4, coś takiego. Tak? I kiedy się liczy od czasu tego pierwszego dekretu, czyli tego 457 roku przed naszą erą i doda się te 490 lat, no to się wtedy zatrzymujemy w roku 34 naszej ery, 33-34. Tak? Czyli zaraz po śmierci Jezusa tak naprawdę. I druga metoda to jest tak zwany kalendarz proroczy, tak zwany, tak? Bo pewien badacz zauważył, że często w Biblii Bóg, kiedy mówi o roku albo o miesiącach, to widzi rok jako 360 dni, a nie 365. Tak? I kiedy się policzy od tego drugiego dekretu, tego z 444 roku, czy tam 45, no to wtedy też czas mniej więcej kończy się na wjeździe Jezusa do Jerozolimy, kiedy wjeżdża na osiołku, tak? Kiedy ten chwalebny wjazd Jezusa jako król. I tak krótko, jakby co to jest ten rok proroczy, skąd to się wzięło, tak, bo to nie jest typowo czysto wyssane z palca, tak? To jest dosyć ważna sprawa, bo to jest mniej więcej na takiej zasadzie, kiedy mówimy rok szkolny, to mówimy rok, ale rok szkolny trwa tak naprawdę 10 miesięcy, bo wakacji nie liczymy do tego roku. Nie? W bankach często rok biznesowy też ma 360 dni, bo oni wtedy sobie równo liczą tam odsetki i tak dalej. Nie? I tak samo lata prorocze w Biblii to jest taki, można powiedzieć, uproszczony kalendarz, który jest używany w proroctwach czy w Księdze Rodzaju na przykład, gdzie każdy rok ma równo 12 miesięcy po 30 dni. Nie ma żadnych 31-dniowych, 28-dniowych, tylko 12 razy 30. Tak? I wtedy jest łącznie 360 dni. I ten rok jest wtedy krótszy o 5 dni od takiego zwykłego słonecznego, jakiego my używamy na co dzień. I to jest, ma podstawy w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju. Na przykład Biblia mówi, że potop się zaczął 17 dnia drugiego miesiąca, a arka osiadła na górach Ararat 17 dnia siódmego miesiąca, czyli minęło 5 miesięcy. I w kolejnych wersetach autor mówi, że woda opadała dokładnie 150 dni. Czyli 150 dni podzielić na 5 miesięcy, to daje, że każdy miesiąc miał równe 30 dni. Więc skoro każdy miesiąc ma 30 dni, to 12 takich miesięcy daje dokładnie 360 dni. I tak samo w Księdze Apokalipsy Jan, kiedy opisuje okres prześladowań Kościoła, czy ucisku tak zwanego, jak często myślimy. W Księdze Objawienia 11, rozdział 12, on często zamienia. Mówi 42 miesiące, 1260 dni, czasy i połowa czasu, co daje 3,5 roku. I matematyka jest taka, że jak 1260 dni podzielimy przez te 42 miesiące, to wtedy wychodzi nam równo 30 dni w miesiącu. Nie 31, nie 28 i tak dalej. Tak? Jeśli podzielimy 1260 dni przez te 3,5 roku, gdzie jest czas, czasy i pół czasu, to też wychodzi nam 360 dni w roku. Więc jakby jest równy, te miesiące są równe. Nie? Więc to też ma swoje podstawy. Nie? I ja tutaj nie chcę się jakby, wiecie, tam opowiadać o tym, czy ten ma rację dekret, czy ten jest dekret lepszy, czy ta metoda tych lat proroczych jest lepsza, czy tych lepsza. Ja chcę zwrócić naszą uwagę tylko to, że od obu tych dekretów, jeśli od pierwszego zastosuje się te zwykłe lata słoneczne, od tego drugiego dekretu zastosuje się te lata, te prorocze, to i tak spotykamy się w oknie czasowym, gdzie Jezus jest na pierwszym planie. Osoba Jezusa jest jakby głównym bohaterem tych czasów. Więc czy ktoś się będzie upierał na tym, czy na tym jakby, nie będę tutaj obstawał, który jest bardziej prawdopodobny. Może ten z latami proroczymi, bo jest oparty jakby na tym, co mówi Słowo, ale to pokazuje, że zmierzamy do czasu, gdzie Jezus działał. I to jest bardzo ważne, bo to się okazuje, że jeśli liczymy rzeczywiście te lata, tak jak Daniel mówił, to one wskazują na Mesjasza, na Jezusa. To jest ważny punkt wyjścia, żebyśmy widzieli, do czego to wszystko zmierza. Jakby Daniel i te słowo prorocze, ten czas, te 400, najpierw 83 lata i 490, że ostatni ten tydzień, tak? I dzisiaj w sumie jeszcze chciałem powiedzieć o tym tak zwanym roku jubileuszowym. Jest takie coś w Biblii, w Starym Testamencie, rok jubileuszowy. I anioł mówi Danielowi, ustalono 70 tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem. I kiedy taki starożytny Żyd słyszał takie coś, to od razu myślał sobie, rok jubileuszowy. Dlaczego tak myślał, tak? Dla Żyda czas się kręcił wokół szabatu praktycznie, wokół siódemki. Dla nich cały czas często było wszystko wokół siedem, tak? Bóg stworzył świat w sześć dni, w siódmym dniu, siódmy dzień czymś świętym, siódmy dzień odpoczynek i oni, jako naród Izraela, też mieli w prawie, że mają obchodzić sabat, czy szabat, tak? Co siódmy dzień mieli odpoczywać. I nie tylko, bo jest jeszcze coś takiego jak rok szabatowy, tak zwany szemita, gdzie w Księdze Kapłańskiej Bóg nakazał narodowi Izraela, że co 7 lat ziemia musiała odpoczywać. I nie wolno było siać na tej ziemi. Nie wolno było zbierać wtedy z tej ziemi. Tak? W tym roku darowano wszystkim Żydom, wszystkim braciom z narodu długi finansowe. Jeśli miałeś dług u kogoś, to kiedy minęło 7 lat, to anulowany był ten dług twój. Już nie musiałeś nic nikomu oddawać. Każdy w Izraelu, każdy Żyd. I jest jeszcze ten rok jubileuszowy, który wspomniałem. Tam jest napisane, że trzeba było odliczyć 7 takich cykli szabatowych lat, czyli 7 razy 7, 49 lat mijało. I następny rok, czyli ten 50. rok po 49., to był taki zamykający i rozpoczynający nowy cykl, tych 7 razy 7, i ogłaszano ten rok rokiem jubileuszowym, tak zwanym. I sygnał do rozpoczęcia tego jubileuszu dawano właśnie raz na pół wieku, raz na te 50 lat, te 49, i to się działo w Dzień Pojednania, w Jom Kippur, jak arcykapłan wchodził z krwią do miejsca najświętszego, żeby złożyć ofiary za grzechy ludu, i wtedy w całym kraju dmuchano w róg, szofar, ten barani róg, i ogłaszano wolność. Co te 50 lat, tak? Co 49. I czemu Żydzi tak wyczekiwali tego czasu? Bo to był dla nich naprawdę dobry czas. No, dla człowieka, który popadł w biedę, to jubileusz, można było powiedzieć, że było totalny reset dla takiego człowieka. Zmartwychwstanie z martwych. Ten jubileusz opierał się na takich trzech fundamentach. I to o tym możemy poczytać w Księdze Kapłańskiej, 25. Te całkowite darowanie długów było. I że wszystkie zobowiązania finansowe były anulowane. Człowiek po prostu zaczynał z pustą kartą. Czysta karta. Nie masz nic, długu żadnego. Był powrót do majątku swojego, do ojcowizny, do ziemi. W Izraelu tak naprawdę ziemia należała do Boga. Bóg mówił, to jest Jego ziemia. I On im ją wypożyczył, można powiedzieć, wydzierżawił. Tak jak, nie wiem, działkę możesz wydzierżawić komuś. I jak z powodu biedy na przykład Żyd musiał sprzedać swoje pole komuś innemu, jakimś innemu Żydowi, tak? No to w roku jubileuszowym ta ziemia wracała z powrotem do tego człowieka. On odzyskiwał tą ziemię tak jak ją sprzedał, tak z powrotem była jego. Te majątki ziemskie w ziemi Izraela, one się nie kumulowały w rękach jakiegoś tam jednego monopolisty, który skupował działki od wszystkich i one już na zawsze były u tego człowieka, tylko co te 49 lat był reset i cała ziemia miała wrócić do swoich właścicieli. Tak? Tam był podział, plemię to ma taką ziemię, plemię to ma taką ziemię. Jakby nie było czegoś takiego, że na zawsze ziemia jest dla kogoś konkretnego. I trzecia rzecz, jeśli taki Izraelita tak zbankrutował w swoim życiu, tak, że musiał samego siebie sprzedać w niewolę, oddać się jako niewolnika, to w roku jubileuszowym on odzyskiwał wolność absolutną i też wracał do swojej rodziny jako wolny człowiek. Już nie był nikomu nic winien, nie był niczyim niewolnikiem. Wszystko się resetowało tak naprawdę. Można powiedzieć, to był taki Boży przycisk reset dla narodu Izraela, dla tej ziemi. Bóg przeciwdziałał takiej biedzie permanentnej, tak? Jakiejś ubogości, temu, że ktoś żyje kosztem kogoś. Tylko co te 50 lat, co te 49, Bóg resetował sytuację praktycznie przez swoje prawo, które nadał. I kiedy Żydzi zostali uprowadzeni do Babilonu, tak się stało, ponieważ między innymi możemy przeczytać w drugiej księdze Kronik 36:21, oni lekceważyli lata szabatowe i jubileuszowe. Czytamy tam w księdze Kronik, jest napisane: tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści: przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Tak Jeremiasz powiedział, że kraj musi odpoczywać, bo nie odpoczywał. Oni lekceważyli to prawo. Zresztą nie tylko to, w sumie Żydzi lekceważyli bardzo wiele praw, które Bóg nadał. I kiedy Daniel się modli pod koniec tych 70 lat, to Bóg mu odpowiada językiem, który on zna. o jubileuszu, tak? Mówi coś w stylu: Danielu, myślisz o tych 70 fizycznych latach niewoli, aż wrócisz z Babilonu na stare śmieci i wszystko sobie będzie tak funkcjonować jak dalej, jak było. Ale ja, czy Bóg, zaplanowałem coś większych rozmiarów, tak? Mówi, daję mojemu ludowi 70 tygodni lat, czyli 70 razy 7, czyli 490 lat, czyli dokładnie 10 cykli takich jubileuszowych. Bo jeden jubileusz był co 49, więc razy 10 mamy 10 takich jubileuszy. I w kulturze żydowskiej liczba 10, to ona oznaczała taką pełnię, ostateczność, coś, co zostało jakby w pełni zrobione, można powiedzieć. Na przykład 10 przykazań, 10 plag. 10 plag oznaczało, że wystarczająco wiele plag zostało już zrzuconych na przykład na Egipt. Tak? Więcej nie trzeba było, to była pełnia plag. Tak? I dziesięciokrotny jubileusz, można powiedzieć, 10 razy 49, on oznacza taki ostateczny, największy, pełny, tak? Rozumianym takim, że wypełnienie, wielki reset w historii świata. Czyli Bóg mówi, kiedy nastąpi 10, czyli ta pełnia tych jubileuszy, to będzie coś na kosmiczną skalę. Nie tylko coś, co tobie się wydaje, Danielu, w narodzie Izraela. I kiedy Jezus wchodzi do synagogi w Nazarecie, na początku swojej misji, to jest w Księdze Łukasza, 4 rozdział. Kiedyś Paweł o tym mówił tutaj, rozważał, co to jest jubileusz też, tak? Jezus otwiera zwój Izajasza, czytamy, to jest dokładnie 61 rozdział Izajasza i czyta, można powiedzieć, swój manifest, program. Jezus mówi, ja jako Mesjasz tutaj mówię wam, co będzie w moim programie realizowane. Tak? I mówi, Duch Pański nade mną posłał mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, więźniom głosił uwolnienie, ślepym przejrzenie, abym udręczonych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok łaski Pana. I ten rok łaski Pana w tym języku starotestamentowym to jest rok jubileuszu. Jezus stanął przed Żydami, tymi, którzy go słuchali wtedy, tak? I powiedział, wasz stoper, który odliczał te 10 jubileuszy od czasów Daniela, to właśnie dzwoni teraz. Właśnie dzwoni ten czas. Przyszedłem ogłosić ostateczne darowanie długów, grzechów, uwolnienie z niewoli szatana i powrót do utraconego dziedzictwa Bożego, tak naprawdę. Jezus mówi, ja przyszedłem ogłosić wam rok jubileuszu. To było w ogóle też takie ze strony Jezusa mocne z tego względu, że Żydzi nie obchodzili już jubileuszów. Przez wiele, wiele lat. Oni cały czas, nawet jak wrócili z niewoli perskiej czy Babilonu, to nie obchodzili jubileuszu z tego względu, że uczeni, starszyzna, Sanhedryn stwierdził, że rok jubileuszu ma być ogłoszony dla wszystkich z Izraela, a już kiedy wcześniej był najazd, to część plemion została uprowadzona przez Asyryjczyków. Część Żydów w ogóle nie wróciła do Izraela z niewoli babilońskiej i z perskiej, bo nie chcieli po prostu. Mieli wybór, nie musieli wracać do Izraela, bo często Żydzi po prostu dobrze wiedli sobie w handlu. I dla nich to był biznes też i dobrze im się tam życie wiodło, więc po co mieli tam wracać? Więc oni nie obchodzili, starszyzna stwierdziła, skoro nie ma wszystkich w Izraelu, nie ma już takiej ziemi, nie ma takiej wolności, bo cały czas i tak żyjemy pod butem jakiegoś państwa, to nie możemy obchodzić jubileuszu. Więc to prawo unieważniamy, nie ma już tego prawa. I kiedy Jezus wchodzi i mówi to, to też można powiedzieć, występuje na przekór całemu religijnej elicie i mówi, dzisiaj ogłaszam wam, że jest, ogłaszam wam ten rok jubileuszowy. Pamiętamy, co oni wtedy chcieli z Jezusem zrobić, tak? Oni, mówi, zatargali go tam na górę, chcieli go zrzucić z wysokości, tak? Bo bardzo im się to nie podobało, co Jezus mówi. Zresztą wiemy, że Jezus w ten sposób też mówił, ja jestem Mesjaszem zapowiedzianym w Księdze Izajasza i nie tylko, i w Księdze Daniela, jak widać, tak? Który miał przyjść u końcu tych lat, na koniec tego jubileuszu, tak? I dla Żyda te 49 lat, ten cykl i 490 lat, to jest 10 cykli, to był taki ciąg nierozerwalnie związany z Bożą sprawiedliwością, z Bożym miłosierdziem. Bóg w ten sposób pokazywał co 49 lat, jaki jest miłosierny, jak dba o swój lud, jak dba o to, żeby ludzie nie żyli w niewoli, żeby byli w wolności, żeby każdy sam sobą zarządzał. Jakby no, gdzie Bóg jest Panem, ale żeby mieli wolność w tym, na tej ziemi swojej. I jeśli wstawimy w ten 70. tydzień Daniela przerwę, która trwa 1000 lat, 2000 lat, może 2500 lat, może 3000 lat, nie wiadomo ile lat, to tak naprawdę cały ten genialny, symetryczny system Boży, tą matematykę Bożą, te 490 lat, ten jubileusz, który był odliczany przez Boga, przez Jezusa, który też powiedział o tym, że właśnie to się wypełnia, to psujemy to, jeśli tak wrzucamy przerwę. Cały ten schemat, to jakby te pełnie doskonałości jubileuszu psuje się, jeśli człowiek wrzuci jakąś przerwę pomiędzy którymśkolwiek z tych tygodni. Robi się chaos, gdzie Bóg czytamy jest Bogiem porządku. A kiedy czytamy Daniela i kiedy liczymy te tygodnie, to widzimy, że dokładnie pod koniec 69 tygodnia pojawia się Jezus, w sensie nie jako, że się rodzi, ale pojawia się, kiedy jest namaszczony jako Chrystus, jako Pan, tak? Jako ten Mesjasz, który miał nadejść i rozpoczyna się 70 tydzień, czyli tego ostatni wielkiego jubileuszu, tak? Gdzie Jezus przez swój krzyż raz na zawsze resetuje grzechy, resetuje dług każdego człowieka, który uwierzy w Jezusa oczywiście, który przyjmie go jak przez wiarę. Następuje wielki jubileusz, który Jezus wypełnił. Dalej dowody takie, ja sobie też zadałem pytanie, czy może znajdujemy zapisy biblijne i pozabiblijne mówiące o osobach, które może trzymały się tego kalendarza Daniela, które odliczały ten czas, tak? Które właśnie spodziewały się Mesjasza w tym czasie. Czy byli tacy ludzie? I się okazuje, że byli jak najbardziej tacy ludzie, którzy oczekiwali Mesjasza w tym momencie. Bo ludzie nie szukali Mesjasza ogólnie. Żydzi jakby nie chodziło o to, że Mesjasz przyjdzie kiedyś tam. Może przyjdzie w 450 roku przed naszą erą, może w 400 przed naszą erą. Oni mieli pisma, oni mieli proroków, oni trzymali się słów. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy się trzymali, oni oczekiwali. Nie? I mamy takie świadectwa biblijne na grono oczekujących w tym czasie. Na przykład Ewangelia Łukasza nam podaje, że był ktoś taki jak Symeon i Anna. Łukasza 2 czytamy. Jak rodzice, czy Maria i Józef przynoszą Jezusa do świątyni, to spotykają Symeona i czytamy takie słowa, a oto był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, który oczekiwał pociechy Izraela. On oczekiwał. I zaraz potem Anna się pojawia, prorokini. I czytamy, mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. I to słowo oczekiwali, to jest takie słowo greckie prosdechomenoi, i ono w tym kontekście, jakby i nie tylko, ono nie oznacza takiego czegoś, że ktoś biernie kiedyś usłyszał, że ktoś tam kiedyś przyjdzie i po prostu miał nadzieję, że kiedyś ktoś tam przyjdzie i sobie po prostu tak żył z dnia na dzień w takiej nadziei, że kiedyś ten Mesjasz nadejdzie. Tylko to słowo oznacza takie aktywne wypatrywanie kogoś, gdzie człowiek jakby wie, że ktoś ma nadejść lada moment i ja z oczekiwaniem, z takim nastawieniem czekam, wypatruję, że ktoś zaraz tu przyjdzie. Tak? Nie wiem, mama zadzwoniła, mówi, ja zaraz będę, mniej więcej za 15 minut wracam z pracy. To patrz przez okno, czy nadchodzę. Nie? I ja stoję i przez te 15 minut patrzę, czy ta mama idzie. Nie siedzę sobie i myślę, ciekawe, czy tam kiedyś przyjdzie, bo powiedziała, że przyjdzie. Tylko aktywnie wypatruję. Rzeczywiście mam nadzieję, że to jest ten czas. Nie? I Anna nie mówiła do przypadkowych ludzi, tak? Do jakichś tam byle kogo, tylko w Jerozolimie istniało całe grono ludzi, którzy właśnie aktywnie oczekiwali czasu Mesjasza, bo wiedzieli, że te 483 lata, 69 tygodni od tych dekretów perskich, one właśnie dobiegają końca. Więc jeśli wierzymy proroctwu Daniela, które Bóg powiedział, to znaczy, że tu zaraz musi przyjść Mesjasz. Kiedy na pustyni się pojawia Jan Chrzciciel, to lud reaguje też natychmiast. I czytamy takie słowa: gdy zaś lud trwał w oczekiwaniu i wszyscy rozważali w sercach swoich o Janie, czy nie jest Chrystusem. Oni trwali w oczekiwaniu, jak zobaczyli Jana, tego, to co on robi, jak wzywa do chrztu, do, wiecie, zmiany postępowania, zmiany myślenia i tak dalej, nawrócenia, to pomyśleli, czy to przypadkiem on nie jest tym Chrystusem, bo czas nadszedł. Lud trwał w oczekiwaniu aktywnym. I dlaczego akurat wtedy cały naród tak czekał, tak? Na to, że pojawi się Mesjasz. Bo wiedzieli, znali Daniela. Byli tego uczeni od małego. I gdyby znowu zegar Daniela miał zatrzymać się i przeskoczyć 2000 lat później, czy 3000, czy nie wiadomo ile, to wtedy tak naprawdę to napięcie, które było w Izraelu, gdzie ludzie aktywnie oczekiwali, to by nie miało sensu. Nie? Bo nigdy by nie wiedzieli, kiedy to nadejdzie. Bardzo takim ciekawym dowodem też na to, że ludzie oczekiwali tego, są mędrcy ze wschodu, którzy występują w historii, kiedy Jezus się narodził. Tak sobie pomyślałem, mówię, skąd oni wiedzieli, tak? Żeby akurat przyjechać wtedy. No wiemy, że gwiazda pojawiła się na niebie i oni, ta gwiazda ich prowadziła, gdzie mają przyjechać. Ale tak naprawdę wiesz, że to nie tylko ta gwiazda im się pojawiła i oni po prostu zobaczyli pierwszą lepszą gwiazdę, o, jakaś nowa gwiazda na niebie, spakujmy wszystkie manaty i jedźmy tam, gdzie ona sobie leci. Nie? Tam czytamy, że to są mędrcy, czyli tam słowo magowie, magi ze wschodu i to byli ludzie, którzy mieszkali mniej więcej, tak się uważa, że to oni mieszkali na terenie Babilonu, Persji właśnie. Stamtąd pochodzili ci magi, maga właśnie z Persji, to byli uczeni perscy. I kiedy pomyślimy sobie o tym, co Daniel pisał, to wiemy, że Daniel, kiedy przetłumaczył sen króla Nabuchodonozora i tak dalej, on był ustanowiony przełożonym tych mędrców w Babilonie, przełożonym mędrców w Persji, on był tam naprawdę wysoko postawionym człowiekiem, bo był mądry. I spisał też swoje proroctwo, to słowo, które Bóg mu powiedział i na pewno dzielił się z tym z innymi ludźmi. Mogła istnieć cała szkoła tych mędrców, którzy czytali słowa Daniela, którzy rozważali to, co Daniel powiedział i też wierzyli, że skoro Daniel był mądry wtedy i całe ich, że tak powiem, zgromadzenie korzysta z jego wiedzy, z tego, co on osiągnął przez Boga tak naprawdę, to też odliczali ten czas. Też oczekiwali, że coś nastąpi. Kiedy pojawiła się ta gwiazda, w tym czasie właśnie, mniej więcej, to wiedzieli, że o, tu się coś dzieje, coś się zaczyna wypełniać. Więc wtedy pakują się i jadą zobaczyć, gdzie jest ten król, który miał się narodzić. Oni wiedzieli, że kiedy będzie nadchodzić ten koniec tych tygodni, to ma się narodzić król. Oczekiwali króla. A najlepsze jest to, że kiedy przyjechali, to całe elity żydowskie wcale nie czekały na króla. A jacyś poganie z Babilonu, z Persji przyjechali specjalnie tysiące kilometrów i mówią, to gdzie ten król, na którego wszyscy czekają? No, jaki król? No, gdzie on ma się urodzić? Dopiero musieli im powiedzieć z Michała, że to będzie w Betlejemie. No, okej, dojedziemy do Betlejemu. Taki wstyd trochę dla Żydów. Sami nie liczyli czasu, kiedy ich Mesjasz ma nadejść, a jacyś poganie tysiące kilometrów dalej trwali w Słowie Bożym. Oprócz tego mamy też świadectwa ze zwojów Qumran, tak zwani ci Esenczycy, inne takie zgrupowanie religijne w Izraelu. Oni także, już tak skracając, trzymali się tego, że liczyli te jubileusze z Księgi Daniela. No oni zapisywali, że koniec świata, taki rozumiany jako koniec starej ery, nastąpi w 10 jubileuszu. I ten 10 jubileusz to jest dokładnie 10 razy 49, czyli 490 lat, czyli te 70 tygodni Daniela. Oni co prawda wyliczali od momentu zniszczenia Jerozolimy przez Babilończyków, przez co się spodziewali Mesjasza w sumie 100 lat wcześniej troszkę. No i można powiedzieć, nie trafili z tą swoją datą startową. Wiemy też, że ta osada Esenczyków została zniszczona przez Rzymianki podczas tych wojen w roku 70. Tak? Co ciekawe, poganie też dawali świadectwo z Rzymu. I na przykład wspomniany wcześniej tutaj już Swetoniusz, ten historyk rzymski, on czytał, pisał takie słowa: w całym wschodzie zakorzeniło się stare i niezłomne przekonanie, że los przeznaczył, aby w tym właśnie czasie z Judei wyszli ci, którzy przejmą władzę nad światem. Tacyt, taki historyk drugi, który też często był tu wspominany, mówi takie słowa: większość miała mocne przekonanie, że w starożytnych pismach ich kapłanów zawarta jest przepowiednia, iż w tym właśnie czasie wschód urośnie w siłę, a z Judei wyjdą władcy świata. Widzicie, oni mówią w tym właśnie czasie. W tym, o którym oni opisywali, o wojnach żydowskich, tych właśnie z Rzymem i tak dalej, oni skąd to wiedzieli? Bo Żydzi im o tym opowiadali. Oni to mówili jako historycy, że Żydzi żyli w takim przekonaniu, że w tym właśnie czasie ma nadejść król, ma nadejść władca, ma nadejść Mesjasz i zwyciężyć. Józef Flawiusz, tutaj najczęściej wspominany historyk, on pisał dla Rzymian i on potwierdza to samo, co ten Tacyt, Swetoniusz, i on pisze o tym, co najbardziej zachęcało Żydów do walki z Rzymianami. I on mówi o tym, że ich zachęcała dwuznaczna przepowiednia znaleziona w ich świętych pismach, mówiąca, że w tym czasie ktoś z ich kraju stanie się władcą zamieszkanego świata. Oni to znali i tego się spodziewali. Dlatego tak ludzie też chętnie ruszyli do walki z Rzymem, bo ci fałszywi prorocy im mówili: teraz nadejdzie Mesjasz, teraz zwyciężymy, bo to się kończą tygodnie Daniela i tak dalej, więc oni patrząc, a te proroctwa się wypełni, bo ci prorocy nasi tak powiedzieli, no to idziemy do walki, bo na pewno Bóg nas uratuje, te mury nie zginą, nie zniszczą się, a świątynia przetrwa. Bo Bóg przecież zapowiedział, że wyjdzie król w tym właśnie czasie. I Talmud nawet mówi ciekawe słowa. Talmud to jest takie teraźniejsze, współczesne nawet, do współczesnych czasów przetrwało, bo to są zapiski różnych rabinów żydowskich na przestrzeni 2000 lat czy iluś, gdzie no, oni rozważają różne sprawy, różne rzeczy. Tak naprawdę współczesny judaizm nie opiera się tak naprawdę na Starym Testamencie, takim stricte jak my czytamy Stary Testament i nic więcej, do tego nie dodajemy, tylko na Talmudzie. Żydzi tak naprawdę wierzą w Talmud współcześni. Oni powiedzą głównie: Talmud mówi, Talmud pisze, w Talmudzie rabini mówi taki, rabi taki napisał w Talmudzie. Tak? Oni mają to głównie. Nam się często wydaje, że judaizm to jest taka sama religia, jak była 2000 lat przed Chrystusem, gdzie oni twardo, tak skrupulatnie trzymają się napisanego słowa w Starym Testamencie i trzymają się wszystkich przykazań, jakie tam są napisane, a to nie jest prawda. To się bardzo różni współczesnie od tego, co było kiedyś. I Talmud mówi, jest taki rabin, mówi takie słowa: wszystkie terminy obliczone na przyjście Mesjasza już minęły. Wszystkie terminy, jakie były zapowiedziane, już minęły. W innym miejscu tacy ortodoksyjni rabini, oni widząc, jak idealnie proroctwo Daniela wskazywało na czas Jezusa, to zapisali takie przekleństwo w Talmudzie. Napisali: niech pękną, czy tam spuchną kości tych, którzy obliczają czasy Mesjasza. Takie przekleństwo jest napisane, że jeśli ktoś by próbował to obliczyć, tak jak mówiły proroctwa, no to niech spuchną jego kości i pękną. I dlaczego tak napisali? Bo oni wiedzieli, że jeśli policzą według matematyki Daniela, według tego, co Daniel napisał, co Bóg mu zapowiedział, no to ten czas minął w pierwszym wieku, kiedy Jezus przyszedł. I świątynia została zniszczona i oni musieliby wtedy przyznać, że Jezus jest Mesjaszem. Jeśli by chcieli tak zgodnie za tym podążać, to musieliby uznać Jezusa za Mesjasza, ale oni nie chcą uznać Jezusa za Mesjasza, więc trzeba kombinować. Więc Jezus nie przyszedł tak naprawdę w losowym momencie historii. Tak, często nam się tak wydaje, nie myśleliście kiedyś nad tym? Dlaczego Jezus akurat przyszedł wtedy, a nie kiedy indziej? Ja kiedyś tak sobie myślałem i tak się zastanawiałem, dlaczego wcześniej na przykład Jezus nie przyszedł? Dlaczego później nie przyszedł, nie wiem, o 100 lat i tak dalej? Nie, jakby, dlaczego to był akurat ten czas? Galacjan 4:4 Paweł mówi, że przyszedł, gdy nadeszła pełnia czasu. Apostoł Paweł pisze. I tę pełnię czasu przekazał Danielowi anioł, czy tak naprawdę Bóg. Powiedział, tu mija tyle lat i to jest pełnia czasu. I mówi, Jezus przyszedł, gdy nadeszła ta pełnia czasu, czyli ten zapowiedziany czas, kiedy te tygodnie się kończyły. Dokładnie według tego, co Daniel powiedział. I pierwszy wiek naszej ery to był właśnie ten moment w historii, kiedy rzymscy historycy, żydowscy ludzie, ci z Qumran, Esenczycy, starcy w świątyni, ta Anna prorokini, prości ludzie nad Jordanem, którzy słuchali Jana Chrzciciela, oni się zgadzali co do tego wszyscy, bo mówili, to jest ten czas, kiedy miał nadejść ten wielki wódz i król, który będzie rządził światem. Nie? I mimo, że ludzie przestali liczyć często, czy ta elita religijna nie liczyła może tego czasu, to Bóg, Boży zegar nie przestał tykać. Leciał cały czas. Żadnej przerwy nie było. I znowu, jeśli przesuniemy ten 70. tydzień w przyszłość, nie wiadomo kiedy, to byśmy musieli uznać, że Bóg się spóźnił ze swoją obietnicą o 1000 lat, o 2000 lat, o nie wiadomo ile lat. A Symeon, Anna, Jan Chrzciciel i wszyscy oni żyli w totalnym błędzie. Bo naiwnie się spodziewali, że to ten czas. I oficjalna elita i tak dalej, oni przegapili ten moment. Nie uważali na to, tak? Oni byli zbyt zajęci liczeniem kasy, zysków, z handlu w świątyni, żeby liczyć lata Daniela i tak dalej. A może nauczali o tym, ale sami nie żyli tak, z takim oczekiwaniem. Nie obchodzili już jubileuszów, twierdzili, że to prawo wygasło, no bo nie ma jak tego obchodzić, ale Bóg nie zapomniał. I ludzie przepisywali proroctwa, ci z Qumran, Esenczycy przepisywali i rozważali. To już blisko, zbliża się 10. jubileusz. Ludzie mówili, Anna, Symeon, Jan Chrzciciel, ludzie, zbliża się 10. jubileusz, bo liczymy lata, tak? I wiemy, jak jest, więc to już blisko. Zaraz musi być Mesjasz. I wreszcie Jezus nie czekał na jakąś aprobatę arcykapłanów czy religijnych przewodników, tylko sam ogłosił, że teraz te słowa wypełniają się w waszych uszach. Nadchodzi wielki jubileusz, wielki reset, wielka wolność. Coś, co jest na skalę świata nie do powtórzenia tak naprawdę. I Izrael nie świętował literalnie tego roku jubileuszowego. Nikt już tam wtedy nie dmił w te szofary i tak dalej, nie ogłaszali tego. Ale Bóg sprawił, że duchowa rzeczywistość tego jubileuszu w Jezusie, te ostateczne przebaczenie win i tak dalej, to wszystko się urzeczywistniło. O sobie Jezusa, szczególnie w tym, co się stało na krzyżu. Nie? Co Jezus uczynił. I wnioski dla nas, też współczesnych dzisiaj chrześcijan, oprócz liczenia i tak dalej. Tak? Chociaż czasami, jak widać, Bóg mówi, żeby liczyć. Możesz wiedzieć, że skoro wypełniło się słowo, i ten czas się nie przerywał, te tygodnie się nie przerywały, ale wszystko to prowadziło do Jezusa, to twój dług też został zresetowany. Twój dług, twoje grzechy, jeśli uwierzyłeś w Jezusa, zostały zmazane. Nie masz długu wobec Boga. Nie masz. Czy jesteś tego pewien? Tak? Bo jeśli wstawiamy przerwy, gdzie chcemy i jak chcemy i tak dalej, to nie wiem, czy możemy być pewni tego, czy twój dług już został zresetowany, już został zmazany, czy jeszcze nie został zmazany. Tak? I skoro Jezus wypełnił ten czas, przyszedł w pełni czasu i ogłosił wielki jubileusz, to oznacza, że twój dług, twój grzech wobec Boga nie jest rozłożony na raty. Co miesiąc się spłaca jakiś tam fragment, ale jest całkowicie anulowany. Nie ma. Tak jak zresztą list do Hebrajczyków. No, mówi, że ten nasz list dłużny został przybity do krzyża. On do tego nawiązuje, tak? Do tego długu. I my jako chrześcijanie dzisiaj, którzy ufamy Jezusowi, nie musimy odpracowywać naszych win, tak? Nie musimy żyć w permanentnym poczuciu winy, że coś jeszcze zostało. I kiedy wracasz myślami do swoich dawnych grzechów, i pozwalasz szatanowi wpędzać się w takie poczucie winy ciągle, to się zachowujesz jak niewolnik. Czyli taki, który mimo ogłoszenia jubileuszu dalej siedzi w klatce i mimo, że jest otwarta, to nie wychodzi. Jezus ogłosił, to już teraz we mnie się wypełnia. Ale kiedy żyjesz cały czas w tym, nie, na pewno mi nie przebaczył tego, na pewno mi nie przebaczy tego, to jest za mocne, za grube, już za dużo zrobiłem. To jesteś dalej w mentalności niewolnika. Człowieka, który mimo, że coś zostało ogłoszone, to nie korzysta z tego. A Jezus mówi przez apostoła Jana w swoim liście, że jeśli ktoś zgrzeszy, szybko ma przyjść i wyznać. A Bóg jest sprawiedliwy i przebaczy nam. Tam nie ma wypisanego jakby, ale jeśli już tam przedobrzyłeś i tam 10 razy w ciągu dnia coś zrobiłeś, no to nie. Druga sprawa jest taka, że Bóg się nie spóźnia ze swoimi obietnicami. Bóg się nie spóźnia. I skoro proroctwo Daniela co do roku praktycznie przewidziało chrzest Jezusa, który się zdarzył w 27 roku naszej ery, i zniszczenie systemu świątynnego, który był w 70 roku naszej ery. To wszystko się wydarzyło zgodnie z tym, co pisma mówiły. Tak? To nie jest jakieś wyssane z palca. To pokazuje, że Bóg kontroluje historię. Jemu się nic nie wymyka. Nikt nagle nie przeszkodził mu i ups, nie wyszło mi tutaj z moim narodem wybranym, więc teraz muszę sobie znaleźć drugi naród, a tamtym dać przerwę. Jak się zajmę tymi i skończę z nimi, no to wtedy wrócę do tych swoich pierwszych, no bo w sumie no, ich to moje pierwsze dzieci, więc takie najważniejsze. Tak? I Bóg realizuje swój plan. On nie działa pod wpływem impulsów. Nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Tak? Jakieś rzeczy, które się na świecie dzieją. On ma konkretny plan, on go realizuje i już zapowiedział to z wyprzedzeniem. Więc jeśli tobie się wydaje, czy mi się wydaje, że w moim życiu panuje chaos i że Bóg milczy, czy się spóźnia, bo coś miało się zdarzyć, a się dalej nie dzieje, dalej jest beznadziejnie, dalej leży, dalej rzeczy nie idą tak jak Pan mi mówił, tak jak Pan mi obiecał, nie? To możesz wiedzieć, że Bóg się nie spóźnia z odpowiedzią na twoje modlitwy. Tylko On, patrząc na proroctwo Daniela, możesz widzieć, że Bóg jest wierny temu, co mówi. I nie tylko na Daniela. Tak? W sumie tak naprawdę każdemu, komu Bóg obiecał, to spełnił swoje słowo. Co Jezus obiecał, to spełnił. Nie ma takiego słowa, które by powiedział, a się nie stało. Że Jezus by kłamał, albo Bóg by coś powiedział, ale się nie stało. Chyba, że było warunkowe, tak? Bo to wtedy jest wiadomo. Z czasem są obietnice warunkowe, gdzie Bóg mówi, jeśli robisz to, to wtedy jest tak. A jeśli nie, to wtedy będzie tak. Tak? Na ogół takie są często warunkowe. Tak? I Bóg, można powiedzieć, czekał stulecia, bo tak zapowiedział. Były imperia, była Persja, Grecja, Rzym. I to się wszystko układało, ustawiało, jak te pionki na szachownicy, można powiedzieć, i dokładnie wybił ten czas, który Bóg przepowiedział i się wypełniło. I skoro Bóg był precyzyjny w takiej skali globalnej, historycznej, państwowej, jakby tu wszystko te wydarzenia, które na świecie się działy i nic go nie zaskoczyło przez te 490 lat, to Bóg tak samo dba o ciebie i o mnie. Jest zainteresowany tym, co się dzieje w twoim życiu i zna twoje sprawy, wie, przez co przechodzisz i wie, co tobie obiecał, wie, jaki ma plan wobec ciebie i też będzie go realizował, jeśli mu na to pozwolisz też. A jak to często się mówi, że Bóg jest dżentelmenem i nie wchodzi z butami do życia człowieka, tak? Tak jak Jezus puka i chce, żebyś go zaprosił, bo chce twojego dobra, bo jest dobrym pasterzem, chce ciebie prowadzić na te zielone pastwiska, a nie w doliny śmierci po to, żeby cię tam zostawić. Nie bądź jak elita z Jerozolimy. Też jest takie niebezpieczeństwo, gdzie te elity w Jerozolimie, arcykapłani, faryzeusze, znawcy pism i tak dalej, oni przegapili przyjście Mesjasza. Przestali tego wypatrywać. Oni byli zajęci utrzymywaniem swoich biznesów religijnych, swojej władzy, tego jak tutaj zarządzają, jak trzeba się układać z Rzymem, żeby mieć władzę w swoich rękach, struktur czy ludzkich tradycji, które jeszcze sami pododawali i tak dalej. A prości ludzie, którzy nie byli wśród nich, tak jak wspomniany Symeon, Anna, oni rozpoznali Boga w małym dziecku. Tak? Tego, który przyszedł, Jezusa, tak jak Symeon powiedział, bo oczy moje ujrzały zbawienie Izraela. A Bóg mówi, wcześniej powiedział, że zanim umrzesz, to ujrzysz zbawienie Izraela. Bóg wypełnił słowa, które powiedział dla Symeona. I dla nas też to jest ostrzeżenie, że można być mocno zaangażowanym w takie życie kościelne, religijne, tak? Gdzie kiedy już często możemy wejść w takie niebezpieczeństwo takiego życia, takiego religijnego, gdzie po prostu już jakby nie żyjesz z Jezusem, ale jesteś tak przyzwyczajony, że przychodzimy tu w niedzielę, pośpiewamy pieśni, posłuchamy słowa, fajne słowo, tralalala i tak dalej, idziemy znowu w tydzień, żyjemy jak żyjemy i tak wracamy, no bo już tak jest, no tak, taka wiara, taka religia, ale nie ma życia w tym wszystkim. Nie ma relacji z Jezusem. Kiedy nie masz tej relacji osobistej, to nie ma życia w tobie. I można znać wszystko. Tak? Tak jak Jezus powiedział do tych uczonych w piśmie, mówi, badajcie pisma. Badajcie pisma, wy myślicie, że w nich znajdziecie życie, a one mówią o mnie. Tak? Nie skupiajcie się na samych pismach, tylko szukajcie tego, o czym te pisma mówiły. Te pisma mówiły o Jezusie. Tak? Więc skoro przyszedł ten, na którego wy powinniście czekać, tak? Bo pisma mówiły, Daniel powiedział, że 483 lata przyjdzie Mesjasz, to czemu nie przyjdziecie do mnie, żeby mieć życie? Dlaczego mnie odrzucacie, skoro tak badacie? Przez nieposłuszeństwo. Tak? Więc każdy z nas tak naprawdę dzisiaj powinien być jak Symeon i Anna. Badać słowo, ale i szukać Jezusa w tym, żeby mieć relację z Jezusem, szukać Jego, żeby mieć życie w sobie, tak? A nie pustą religię. Nie jesteśmy po prostu jakimś tam innym wyznaniem, które na pewno ma rację w przeciwieństwie do wszystkich innych. Tak? Żyć w bliskości ze Słowem, żyć w bliskości z Jezusem. To, o czym Paweł głosił tydzień temu, o krzewie winnym. To jest, można powiedzieć, najważniejsza rzecz dla każdego chrześcijanina, uważam. Być podłączonym do krzewu winnego, być w Jezusie Chrystusie, mieszkać w Jezusie. To jest chyba podstaw, najważniejsza rzecz, żeby tego się trzymać. Później można innymi rzeczami się zajmować, ale to musi być utwierdzone, że tak powiem. I wolność w Chrystusie, to wierzę, jest rzeczywistość na teraz, a nie na kiedyś. Wolność w Jezusie już teraz jest rzeczywistością, nie kiedyś. I kiedy podchodzimy tak właśnie przyszłościowo do wszystkiego, żeby użyć tego słowa tak futurystycznie, tak profesjonalnie zabrzmieć, to te podejście do proroctw i tak dalej, ono każe chrześcijanom, każe nam, wierzącym w Jezusa, nieustannie czekać na to, co nadejdzie. Tak? Ciągle musisz czekać na Antychrysta, na wielki ucisk musisz poczekać, na odbudowę trzeciej świątyni musisz poczekać, na to, aż tam złożą jakąś ofiarę, na to, aż tam wyhodują tą czerwoną jałówkę, aż tam znajdą jakiś popiół, który tą jałówkę da radę uświęcić, aż jakimś cudem znajdą ludzi, którzy mogliby być kapłanami, chociaż nie wiem jakim cudem, bo wszystko to tak zostało zniszczone w 70 roku, że nikt, nie ma już żadnej genealogii człowieka, który by w 100% mógł powiedzieć, że ja się wywodzę od Arona. Nie ma takich ludzi. Jeśli ktoś tak mówi, no to kłamie. Po prostu. Te wszystkie genealogie, one zostały zniszczone, spalone, całe archiwa. Żaden Żyd na świecie nie jest w stanie potwierdzić, że mógłby być kapłanem według prawa mojżeszowego. To by musiał być super cud. Więc ciągle na coś czekasz. Ciągle oglądasz YouTube'a i tamci popularni ludzie mówią, o, już mają tam jałówkę wyhodowaną. Ja już to oglądam chyba co 3 miesiące, czy co parę miesięcy, ja ciągle widzę, już ta jałówka jest, znów mają tą jałówkę i ona jest praktycznie czerwona i tam bez zmazy, bez skazy i tam mają popiół, już tam gdzieś ofiarę składają, jacyś kibole, nie wiadomo kto gdzieś tam wszedł na wzgórze świątynne, zaczęli coś tam palić, jakąś owcę, policja ich zgarnęła, już ludzie trąbią, już ofiara jest składana, już tam coś zaraz będzie odbudowane, bo już jacyś pierwsi lepsi ludzie złożyli jakąś ofiarę, którzy w ogóle według prawa nawet by nie mieli opcji, powinni tak naprawdę umrzeć za takie coś, jeśli by Bóg egzekwował swoje prawo. I ciągle jesteś takim, sensacja, musi być sensacja, tak? I co miesiąc to się wszystko dezaktualizuje i nagle wszyscy o tym zapominają i ciągle słuchają tego samego człowieka, a on za rok Znowu, a to już teraz będzie. To już za 2 lata będzie. Zaćmienie Słońca będzie w tym roku. Zaćmienie Księżyca będzie w tym roku, a Czerwony Księżyc w tym roku. Więc to wszystko będzie w tym i w tym, więc to na pewno będzie wtedy. Tamto się nie udało, wszyscy nagle zapomnieli, że on się pomylił, więc teraz trzeba nowe wymyślić. Nie ma tak, jest. Ja też często tak oglądałem i już... trzeba teraz rzeczywiście, to tak, tamto to było jakieś tam banialuki i tego, ale teraz to już na pewno będzie, teraz to już na pewno będzie. No i tak ludzie w sumie od wielu, wielu lat, w zależności od tego, co się dzieje na świecie, to trąbią o tym. Teraz pewnie słyszeliście, że trzęsienia ziemi były w tym rejonie chyba tym pacyficznym i one były tam w skali 7 czy 8 i już się trąpi, że Jezus powiedział, że trzęsienia ziemi się wzmogą na całym świecie. Jezus powiedział, że miejscami będą trzęsienia ziemi. Nie powiedział, że się cokolwiek będzie wzmagać, że będzie więcej, mocniej czy coś w tym stylu. Powiedział, że miejscami będą. Tak? To już rozważaliśmy też. Ale już cały czas jest takie trąbienie ciągle. Nie? I Jezus, wiecie, on nie powiedział w Nazarecie: ogłaszam rok łaski Pana, który zacznie się za 2000 lat. On powiedział: dziś te słowa wypełniły się w waszych uszach. Tak? Mówi, twoje odkupienie, moje odkupienie, twoje dziedzictwo w Bogu przez Jezusa. To, że możesz być dzieckiem Bożym. To, że twoje winy są właśnie zmazane. Twoje zwycięstwo nad grzechem, które Jezus też daje swoim dzieciom, swoim wierzącym, tak, dzieciom Bożym. I zwycięstwo nad szatanem, one są aktualne dzisiaj. Nie kiedyś tam, za 2000 lat. Tak? Tylko mówi, nie musisz czekać na lepsze czasy. Nie musisz czekać na lepsze czasy, na trzecią świątynię, czy na jakieś spektakularne wydarzenie kosmiczne i tak dalej, żeby się cieszyć pełnią życia z Jezusem już teraz. Pełną jakościowym życiem z Jezusem już teraz. Bo jesteś już teraz dzieckiem Bożym, jesteś już teraz dzieckiem nowego przymierza. To jest, się dzieje teraz, już się zaczęło wcześniej, 2000 lat temu. Więc już teraz możesz żyć i mówię, żyj pełnią mocy Ducha, którego udzielił ci Jezus przez wiarę, gdzie mu powiedział, razem z Ojcem zamieszkamy w tym, który zachowuje moje przykazania, moje słowo, tak? Tu i teraz, Jezus powiedział. Nie za 2000 lat, nie za 3000 lat, nie za wiadomo kiedy, tylko już teraz w 2026 roku, 28 czerwca, to działa. To działa i możesz być tego pewien, bo słowo mówi o tym. Badamy Pisma, tak jak Jezus powiedział, i szukamy w nich życia już teraz, nie za 2000 lat. Widzimy, że Jezus wypełnił te słowo, że Jezus już zresetował dług, że Jezus już ogłosił. Już możesz być pewien tego, że twoje grzechy, Bóg nie liczy już tego. Przez wzgląd na przelaną krew Jezusa, przez wzgląd na sprawiedliwość Jezusa, wieczną sprawiedliwość, którą Jezus przyniósł dla wszystkich tych, którzy uwierzą w Niego. To jest teraz rzeczywistość. Więc możesz być pewien, nie musisz żyć ciągle w poczuciu winy, ciągle w takim nie wiadomo czym, czy na pewno Bóg mnie zaakceptował, czy na pewno nie gniewa się na mnie, czy na pewno nie zbije mnie zaraz, czy Jezusa krew rzeczywiście zadziałała, tak? Słowo mówi, tak, amen, wszystko zadziałało, już teraz z tego korzystamy. I idziemy za Jezusem i trzymamy się krzewu winnego i się trzymamy Jego słów. Nie wciskamy swoich pomysłów w Jego słowo. Tylko tak jak idziemy, wiecie, uczymy się, wiadomo. Z czasem rozumiemy różne rzeczy szerzej. Nie? Bo już Jezus coś nam innego objawił i korzystając z tego jesteśmy w stanie zrozumieć to, co wcześniej nie byliśmy w stanie zrozumieć. Trochę jak w matematyce. Nie? Najpierw uczysz dodawania, odejmowania, mnożenie, dzielenie, nawiasy i tak dalej. Później przechodzisz ułamki. Jakbyś od razu poszedł na ułamki, byś nie wiedział, o co z tym zrobić, bo nie znasz dodawania, nie znasz odejmowania. Nie wiesz, jak dzielić, jak mnożyć. Nie znasz nawiasów, kolejności działań i tak dalej. Wtedy wychodzą totalnie dziwne wyniki. Tak? Ale Jezus jest cierpliwym nauczycielem też. Miłosiernym. Jak on prowadzi swoje owce krok po kroku, po to, żeby też zrozumiały Jego Słowo. Tak? Bo Jezus mówi, że owoc wydaje ten, kto słucha i rozumie Słowo. To jest te serce, gdzie to ziarno pada na dobrą glebę. Także tyle na dzisiaj, kochani. To jest rzeczywistość teraźniejsza, gdzie Jezus chce żebyś korzystał z niej, z tego, co On zwyciężył na krzyżu dla ciebie i nie tylko na krzyżu, przez całe swoje życie i to, co teraz, że Jezus siedzi na tronie i jest władcą, nie? Mówi, korzystaj z tego. Amen. Powstańmy.